Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy ogromne tłumy zebrały się do Jezusa, także biedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało. Dlatego wszystko, co widzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele rubli. Oto słowo Pańskie.
Tylko dwa słowa upodobniają nas do Ducha Świętego. To jest właśnie w Starym Testamencie, po hebrajsku, ruach. Dzisiaj pisane małe R, ruach, to jest nasz duch. Mały, malutki. I duże R, ruach, to Duch Boży. Ale właśnie ten Duch Boży, który stworzył człowieka wewnętrznego, zna wszystko. Wie wszystko. Dlaczego? No pomyślmy sobie, on jest twórcą. Jeśli ktoś z was jest na przykład konstruktorem, być może, że jest, albo przynajmniej budował, nie wiem, meble w domu, kuchenne czy inne, naprawiał pralkę, wie, jak to jest skonstruowane. Konstruktor wie najdoskonalej. Kiedy my nie potrafimy uruchomić, to idziemy do specjalisty. I specjalistów ludzkiego ducha. Od tego, który wie, co nie funkcjonuje, A co zrobić, żeby funkcjonowało dobrze? Jest właśnie Duch Święty. On zna nas dokładnie. Tak jak Chrystus powiedział dzisiaj, że u was nawet włosy na głowie są policzone. Czyli ta wiedza Boga jest tak precyzyjna. To jest tylko porównanie. Jeśli masz wątpliwość, Bóg zna każdy odcinek twojej myśli, każde słowo. To po co się modlić, ktoś powie. Jak Duch Święty, który we mnie mieszka, wszystko zna. To właśnie Bóg nie jest terrorystą, tylko jest miłością. Bóg chce, żebyś wyrażał to w modlitwie. Żebyś wyrażał to słowo. Dlatego cechą modlitwy prawdziwej i skutecznej jest szczerość. Otóż Duch Święty nie czyta naszych słów z ust, tylko z serca. Czyli myśli nasze znamy. Czyli kiedy się modlimy, powinniśmy wyrażać to, co czujemy. To, co przeżywamy. To, co nas przecina. To, co nas zamyka. Co nas więzi. To powinno być w modlitwie. I to się nazywa modlitwa wewnętrzna. Czyli kiedy modlimy się taką modlitwą szczerości, Duch Święty przychodzi i nas uzdrawia. I nas przenika, i nas przemienia. Ale my bardzo często jesteśmy zranieni przez taki obraz Boga, nam się wydaje czasami, czy wydawało, ja kiedyś też miałem taki obraz Pana Boga, że jak się zbroi coś, jak się zgrzeszy, to lepiej się nie odzywać, bo jak będę się odzywał do Pana Boga, to się dowie, co ja zrobiłem. To lepiej milczeć, żeby Pan Bóg się nie dowiedział. Chować się i uciekać jak Adam i Ewa, że Pan Bóg nie będzie wiedział. Czasem On, który jest miłością i wszechmocą, który zna każdego, On chce ci pomóc. Nie uciekaj i nie kłam, nie bujaj. Nie twórz jakiejś tam zasłony dymnej wokół siebie. Tylko po prostu powiedz. A co masz powiedzieć? Kocham cię, mój Boże. Nie potrafię bez ciebie żyć. Widzisz, 100 000 razy już postanawiałam, że tego a tego nie zrobię. A dzisiaj na złość sobie to zrobiłem. Przyznaj się. Ale powiedz, że kocham cię za to, że ty mnie prowadzisz, że jesteś, że chcesz mnie prowadzić na. I to jest właśnie ta znajomość Boga. Bóg nie po to cię zna, żeby cię dokuczyć. Bóg zna prawdę twojego serca, twojego życia, nie po to, żeby cię potępić. Tylko żeby cię uwolnić i dać ci nowe życie. Życie jasne, prześwietlone Jego światłem, Jego miłością. I właśnie dopóki człowiek nie pozna Boga, to znaczy nie uzna Boga takim, jakim jest, będzie od Niego uciekał. Albo będzie mu tak niepostrzeżenie coś tam dał, żeby mnie nie skarał, bo to by mu coś dam. Aha, tu pójdę dzisiaj do niedzielę. W niedzielę to może tak trochę dłużej pobędę w kościele, żeby taki dobry obraz zostawić Panu Bogu. To dzisiaj tak 5 minut będę dłużej. To już może mi nie zrobi krzywdy. Bo mam obraz Boga jako karzącego i czyniącego krzywdy. Ale On nas zna. I pomimo tego, że zna, chce, żebyśmy mu mówili o tym, co przeżywamy. żebyśmy go potraktowali jako tego, który kocha, jako przyjaciela, jako ojca. Czyli żebyśmy go potraktowali jako dzieci. I wtedy następuje przemiana. Mam ojca. Bóg wszechmogący jest mój ojcem. To znaczy, stworzył mnie z miłości. I pragnę, żebym z nim była na wieczność, bo mnie kocha. Przestanę wtedy uciekać. Przestanę uciekać również przed tematem śmierci. Śmierć nie jest porażką. Śmierć została zwyciężona na krzyżu. Tam się dokonała śmierć śmierci, czyli koniec. Śmierć do tej pory była drzwiami, które zamykały się nam przed nosem. Nie mogliśmy z Bogiem się zjednoczyć. Chrystus w śmierci, w umieraniu, mówi w imieniu całej ludzkości, zanurzonej w grzech, tak, Ojcze, tak, Ojcze. I w ten sposób następuje dar życia. Każdy chrześcijanin, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, w momencie śmierci nie spotyka zamkniętych drzwi śmierci, tylko otwarte spotkanie z Ojcem, spotkanie z tym, który miłuje. Więc to poznanie Boga prowadzi nas do radości z tego, że jako człowiek został stworzony dla życia, do szczęścia, do pełni. I moim pierwszym instruktorem, wychowawcą, przyjacielem i ojcem jest Bóg Wszechmogący, który mnie zna i mnie prowadzi. Uważ zaś nawet włosy na głowie, wszystkie są policzone. Bóg zna wszystko w twoim życiu i zna wszystkich. I chcę, żebyś uwalniała się ze swoich brzemion i trudów, mówiąc. Powiem wam, że to światło, które kiedyś otrzymałem, a którym się teraz dzielę, o potędze pięknej modlitwy, sprawiło, że ja nie potrafię żyć bez modlitwy. Po prostu nie potrafię. Dla mnie życie bez modlitwy, bez rozmowy z Bogiem, czyli to byłoby śmierć. Porażką. To byłoby po prostu... To jest niemożliwe. Żebym Panu nie powiedział tego, co mnie przerasta, prawda, wszystko mnie przerasta. Więc gdybym mu nie mówił o tym wszystkim, to ja bym nie żył. Leżałbym gdzieś tam w kącie, w pokoju, z zaciągniętymi zasłonami na oknie, z wyrwanymi kablami z gniazdka, żeby telewizora nie oglądać i świata nie oglądać. Cały dzień leżał. I bałbym się w ogóle wyjść. Ale kiedy się tylko budzę, mówię, jeszcze na łóżku, otwieram oczy. I zaraz przychodzą różne myśli, bo dzisiaj następny dzień walki. A ja mówię, Duchu Święty, który mieszka we mnie, kocham Cię, nie mogę żyć bez Ciebie. Weź mnie dzisiaj w swoją obronę i opiekę. I On zawsze to robi. I On chce tylko, żebyś szczerze mu powiedział, prowadź mnie, weź mnie w obronę. Zawsze słyszę, ale to trzeba tej wiary prostej, takiej ufy prostej. On Cię uwalnia od wszystkiego. To jest moje doświadczenie i dzielę się. Ale zacząłem dopiero rozumieć te wszystkie świadectwa różnych osób świętych, świadectw na temat potęgi modlitwy. I to Wam mówię, to jest piękny Bóg, który staje się nagle codziennością. I moja codzienność, gdyby nie była zanurzona w Nim, to ja bym nie żył. A przede wszystkim to bym nie chciał żyć. Życie bez Boga jest absurdem. Można oczywiście zabić sobie czas. Ja mam taką pensję jako profesor, że mógłbym po prostu jeździć po świecie, zwiedzać, żeby zająć te swoje myśli i wydawać mi się, że robię coś ważnego. Ja mogę z samolotu na samolot, pomiędzy wykładami. Ale teraz, jeśli gdziekolwiek jadę, to po to, żeby coraz więcej o nim wiedzieć. Żeby coraz więcej go poznawać. I właściwie tak od wakacji, od 1 lipca, praktycznie jestem ciągle w podróży. Między rekolekcjami, sympozjami i tak dalej. Bo chcę wiedzieć jak najwięcej o nim. On wszystko wie. A jeszcze tak mało. I wy jesteście tutaj, żeby o nim wiedzieć. A kiedy się dowiecie i będziecie dowiadywać coraz więcej o nim, będziecie go coraz bardziej kochać. I wasze życie stanie się modlitwą. Nie byście potrafili spędzić dnia bez rozmowy z nim, bez dzielenia się swoim doświadczeniem, swoim przeżyciem, bez zrywania tych pieczęci, takich faryzyjskich, ja już wiem. To dlaczego cierpisz? Ja już wiem. To dlaczego boisz się śmierć? Ja już Boga znam. To dlaczego go nie? Czasami właśnie to faryzyjskie podejście, że ja już wszystko wiem, że ja nie muszę czytać Pisma Świętego. To dlaczego nie uwielbiasz Boga, nie jesteś entuzjastą Boga, nie cieszysz się z Jego dobroci? Proszę, On jest Bogiem. On wszystko ma, wszystko Tobie daje. I Święty Paweł, jakby nawiązując do tej Ewangelia, tych słów Jezusa, mówi o tym, że będziemy, że poznamy tak, jak zostaliśmy poznani. Nie pamiętam, gdzie to jest. Musimy poszukać. Że poznamy, jak zostaliśmy poznani. To jest ta wiedza. A już teraz wiesz. Oczy Boga patrzą na ciebie zawsze z miłością. Kiedy uciekasz od Niego, zawsze z pogodnością. Kiedy błądzisz i niszczysz swoje życie, to zawsze patrzę na Ciebie z cierpliwością. To jest właśnie to piękno Boga, który zawsze jest taki sam. Jest dobrem, miłością, potęgą nowego życia, dobrego. Chciałbym jeszcze, abyśmy się zatrzymali na chwilę, bo Ewangelia ta jest zbyt piękna. Powiem się nad tę Ewangelię do rana. Do rana. Właśnie to jest to bogactwo Słowa Bożego. I byśmy wykopywali, wykopywali kopalnia złota, diamentów. I coraz piękniejsze diamenty były. A nad ranem wykopalibyśmy najpiękniejsze. No ale pójdziemy spać, jutro będziemy kopać. Ale już z pewnym uśmiechem. Wiesz, będziemy się przytulać do poduszki uśmiechu. Bo Pan mnie zna i jest. Ale dzisiejszy list świętego Pawła do Efezjan, to jest rozdział pierwszy. Święty Paweł mówi tak. W Chrystusie dostąpiliśmy udziału my również z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego Majestatu. To, że Pan Bóg nas prowadzi. To nie jest jakiś chwilowy zryw Pana Boga. Nie, nie. Tak Pan Bóg zamierzył od początku istnienia świata, wtedy, kiedy stworzył człowieka, że będzie nas otulał, przytulał, prowadził i chronił. Tak, abyśmy mieli z Nim udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa. Jezusie Chrystusie wszystko zostało dla nas przygotowane. I to jest właśnie piękne, że u Pana Boga nie ma zrywów. Pan Bóg jest zawsze taki sam. Czy wtedy, kiedy nas stworzył, czy wtedy, kiedy był grzech naszych prarodziców, czy wtedy, kiedy Mojżesz wyprowadzał Izrael z niewoli, czy wtedy, kiedy Izrael zerwał, czy zrywał przymierza, czy wtedy, kiedy my byliśmy ochrzczeni, czy wtedy, kiedy uciekaliśmy od Boga i nie wierzyliśmy w Jego miłość. Bóg zawsze był taki sam. Zawsze nas chciał i chce zbawić, dać nam siebie, dać nam niebo. Zawsze tak jest. To jest właśnie to piękne słowo, które święty Paweł podkreśla, naciska. I święty Paweł mówi tak. W Chrystusie też naznaczył, zostaliście naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym. Pamiętamy, że w czasach świętego Pawła, ale jeszcze jak ktoś pracował w urzędzie gminy w latach 60., to były takie pieczęcie, a na poczcie jeszcze były niedawno, takie pieczęcie lakowane. Lak, pamiętam, jak maczkę się wysyłało, to trzeba było zalakować lak i ma to taka pieczęć. Pieczęć nie tylko, że wyciska znamie Chrystusa, czyli daje nam osobowość Jezusa Chrystusa. Duch Święty daje nam tę osobowość, tę myśl, to pragnienie, które jest. Pieczęć ta jest głęboka. Pieczęć też jest trwała. Ale pieczęć też zawsze jest dawana jako pewien znak. Pieczęć była używana w czasach Jezusa jako znak, jako symbol, symbolon. Symbolon oznaczał właśnie dwie części pieczęci. Kiedy się spotykali posłowie, to się trzeba było złożyć i było wiadome, że to jest znak rozpoznawczy. I właśnie ta pieczęć pochodzi od Chrystusa, od strony człowieczeństwa i pieczęć podchodzi od Jezusa i pieczęć podchodzi od Ducha Świętego, od strony bóstwa. I właśnie Jezus posyła do naszych serc swojego Ducha, żebyśmy uwierzyli, że Bóg nas kocha, żebyśmy to wiedzieli, żebyśmy tę miłość Boga czuli. Złożył nie gdzieś na głowie, ale w naszej duszy. Ta pieczęć jest mocno wyryta. I tę pieczęć rozpoznaje Bóg. I ta pieczęć jest przez Boga widziana. Wszędzie, gdziekolwiek jesteś, jesteś widziany, widziany jako dziecko Boga, miłującego. I On cię chroni. I On cię prowadzi. I tylko oczekuję jednego, żeby powiesz, Ty, mój Boże, jesteś jedynym moim Bogiem. Ja poddaję Tobie całe moje życie, jako Bogu. Tego, który wycisnął we mnie pieczęć przynależności do Ciebie. Ja chcę należeć do Ciebie. Ja przyjmuję Twoją pieczęć, Ducha Świętego. I pieczęć oznacza to, że nigdy nie byłeś i nie byłaś porzucony, porzucona przez Boga, ani nigdy zapomniany przez Boga. I właśnie to chciałbym, abyśmy na nowo odkryli w Duchu Świętym. Że nie było takiego momentu w Twoim życiu, żeby Bóg Cię przestał kochać. I wielkim dramatem również Chrystusa i odkupienia jest to, że dzisiaj tak wielu ludzi szuka spełnienia poza Nim. I nie znajdzie, bo tylko Bóg jest życie. I dlatego też niech Pan da Ci w czasie tych rekolekcji takie mocne poznanie, że jesteś oczkiem w głowie Pana Boga. Jeśli w to uwierzysz, uwierzysz w Bożą miłość, wszystkie Twoje zgryzoty, zmartwienia odpadną, to tak jakby odciąć plecak z naładowanymi kamieniami. Odpadną. I będziemy się modlić, aby Duch Święty dał Ci tę zdolność wiary, żeby uwierzyć w Bożą miłość niezwyciężalną. Bóg zawsze jest Bogiem, a jako Bóg zawsze jest miłością. A jako miłość zawsze przepala Cię światło. A światło oznacza wszystkie dary i owoce Ducha Świętego. To jest całe światło. Wiecie, co robi światło? Jakie ma działanie? Jego nie można zatrzymać. Można się na nie zasłonić, ale on zawsze jest. Rozchodzi się. I właśnie Bóg chce przenikać Twoją duszę. Chcę dotrzeć. Jeśli jest cokolwiek w historii Twojego życia, tak jak taka czarna płachta, która Cię zasłania przed Jego światłem, to po prostu poproś, żeby Ci to zdjął. Po prostu poproś, żeby Ci to zdjął. Żebyś miała wolność od przyszłości. Żebyś miała wolność od przyszłości. Bo Bóg jest światłem, który przenika wszystkie duchy. A my jesteśmy i duchami. Mamy ducha, duszę. Więc niech w tych rekolekcjach Bóg miłosierny da Ci doświadczenie uwolnienia od lęku przed Nim, od lęku przed przeszłością. I oddaj Mu całą przeszłość i każdy bagaż, który Cię gnębi. Bo On jest tym, który wyzwala. Który daje wolność i daje życie napełnione światłem. Nieprzemijającym światłem Bożym.